każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Daniel Rutkowski, dzień dobry, witam w sobotni poranek. Polityczne podsumowanie tygodnia, czas rozpocząć, jak w każdą sobotę o tej porze. Dzisiaj w naszym studiu senator Władysław Komarnicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Marek Surmacz, wicemarszałek Sejmiku Lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość.
Wiceprzewodniczący jeszcze nie marszałek.
Wiceprzewodniczący, okej. Okay. Przepraszam.
Kto wie, za chwilę może.
Dziękuję bardzo, witam państwa. Żeście się umówili wcześniej?
To zwykłe przejęzyczenie.
Taka pomyłka?
Zwykłe przejęzyczenie, nie mam jakby takiej możliwości przewidywać czasu przyszłego. Leszek Gajda, Porozumienie. Dzień dobry.
Witam serdecznie wszystkich.
Jerzy Synowiec, Nowoczesna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam. Jesteśmy w komplecie. Dzisiaj nie zabraknie tematów lokalnych, bo w tym programie są dla nas najważniejsze. W końcu jesteśmy na antenie Radia Gorzów, a więc porozmawiamy o ogólnie rzecz biorąc akademickości w Gorzowie, o formach wsparcia akademickości, o tym, jak może miasto przyspieszyć rozwój uczelni w Gorzowie. Ale zacznijmy od tematów ogólnopolskich, od konwencji Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy pod hasłem Polska jest jedna. Padło tam mnóstwo zapowiedzi. Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu zapowiedział kilka nowych projektów, w tym mniejszy ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich firm do 9%, wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 miliardy złotych na program dla seniorów, Dostępność Plus, przeznaczenie 5 miliardów złotych na stworzenie nowego funduszu dróg lokalnych. Czyste zapowiedzi przedwyborcze, czy zapowiedzi do realizacji? Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Wolałbym, żeby opozycja krytykowała albo krytycznie spojrzała na te propozycje. Ja uważam, że to są bardzo dobre propozycje. One nie są rozpisane na do wyborów, dlatego że fundusz dróg lokalnych ma być realizowany nie tylko w tym roku, bo każdy wie, kto zajmuje się sprawami projektowania, przygotowania, planów finansowych, to w tym roku prawdopodobnie nastąpią gdzieś w drugiej połowie roku przygotowania do skonsumowania pierwszej transzy tego funduszu.
Gdzie Gorzów aspiruje do dwóch ulic.
Bardzo dobrze, wolałbym, żeby to było więcej, dlatego że naprawdę mamy dużo do zrobienia. 30 parę kilometrów dróg gruntowych w mieście. Mieszkańcy o tym wiedzą, szczególnie ci, którzy przyjmują na siebie odpowiedzialność inwestowania w tych dziewiczych terenach gdzieś tam daleko od centrum, a miasto się już przez 20 parę lat, blisko 30, ociąga z uznaniem potrzeb tamtych mieszkańców. A mnie przeraża w tym kontekście to, że w kolejnych programach wyborczych te ulice akurat są wymieniane na następną kadencję po tej, do której dotyczy prezydentura bieżąca akurat. Jeżeli chodzi o inne sprawy, to kwestie wsparcia rodzin dodatkiem na początek edukacji w każdej klasie.
300 zł dla ucznia, tak?
Taka wyprawka. Bardzo dużo. Ale to jest mniej więcej połowa kosztu wyposażenia dziecka, takiego spokojnego, bezpiecznego wyposażenia dziecka w nowym roku szkolnym.
Ale dzisiaj słyszymy na przykład o protestach, zbliżających się protestach nauczycieli. Czy może te środki nie warto byłoby zainwestować właśnie w szkoły, w edukację nauczycieli, w zapewnienie nauczycielom godnej pracy?
Wydaje mi się, że jednak ta pomoc bezpośrednia rodzinom jest ważniejsza. Nauczyciele nie są dzisiaj niegodnie wynagradzani. Ja słyszałem oficjalne stanowisko. No, kto by nie chciał więcej? No, słyszę też o policjantach, słyszę też o innych grupach zawodowych. No, nie da się wszystkiego. Ja rozumiem, że optymizm gospodarczy czy optymizm budżetowy wywołuje tego typu reakcje, no ale muszę powiedzieć, że żądania związków zawodowych, które się skompromitowały już wieloma inicjatywami 1000 zł do pensji nauczycieli, no wywołać może określone tylko reakcje. Ja jestem za tym, żeby szkoły podnosiły poziom, zaangażowanie, żeby nauczyciele nie byli tylko przekaźnikami wiedzy, ale też wychowywali nasze dzieci, naszych wnuków, nasze wnuki, ale też uważam, że nie tylko tej grupie zawodowej należy się godne wynagrodzenie. Nie ujmując, inaczej nie twierdząc, że one w tej chwili godnie nie zarabiają.
Platforma Obywatelska, panie senatorze.
Ja osobiście uważam, że to jest taki piękny chwyt wyborczy, bo tak te 5 cudów pana Morawieckiego, ja tak naprawdę to, co można chwycić, to rzeczywiście te 300+, że to się stało faktem. Mam nadzieję, że to będzie prawdą pana premiera i z dniem 1 września te 300 zł każde dziecko dostanie. Natomiast niestety nie zgodzę się z panem Markiem Surmaczem, dlatego że zaniedbanie szkół jest dramatyczne. Trzeba kiedyś zaproszę pana Marka Surmacza.
Ale mówimy o różnych rzeczach. Nie o szkołach, tylko o nauczycielach.
Ja to muszę powiedzieć, bo ja się zgadzam z pytaniem pytaniem pana redaktora i wątpliwościami, dlatego że trzeba objechać, nie jedźmy po innych szkołach. Wystarczy objechać gorzowskie szkoły, zapukać do każdej szkoły, usiąść z nauczycielami i porozmawiać.
Ale przyzna pan, że to są zaległości nie sprzed 2 lat, tylko sprzed wielu lat.
Panie redaktorze, ja powiedziałem coś, że to jest zaniedbanie, tylko ja mówię, że dajmy sobie spokój z tym PR-em, bo to nas doprowadzi donikąd.
To ale jest szkoła tak, jest administracja samorządowa, nie rządowa.
Ale umówmy się co do jednej rzeczy. No. Jak potrzeba jest, to rząd wyciąga pieniądze i daje i wspomaga samorząd, jeżeli chodzi o drogi. Które ja do końca, jeżeli chodzi o te 5 miliardów, tak mówiąc szczerze, z całym szacunkiem, panie przewodniczący, nie wierzę. Ja panu powiem, dlaczego nie wierzę.
Nie.
Ja uzasadnię, przepraszam bardzo, ja uzasadnię. Ja jestem pragmatykiem. Jestem przede wszystkim przedsiębiorcą. I to, co dotyka, mówię tak. Dlaczego z tej 5 obietnic powiedziałem świetnie te 300? Tylko głęboko się trzeba byłoby zastanowić, czy te pieniądze nie można byłoby bardziej racjonalnie wydać, bo ja nie jestem za tym, że jeżeli są ludzie, których stać jest na wszystko, żeby jeszcze to dziecko dostawało 300. To można inaczej było zrobić, ale zostawmy to. Dlaczego nie wierzę, panie przewodniczący?
Dlatego, 5 miliardów.
Dlaczego nie wierzę, panie przewodniczący? Dlatego nie wierzę, że pan premier Mazowiecki w swoim exposé, a ja przypominam, że jestem w 2 komisjach, właśnie jestem w Komisji Nauki i Sportu Senackiej i jestem w Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacji. I kiedy pan Mazowiecki powiedział...
Morawiecki,
że będzie milion samochodów elektrycznych, to w ten czas pamiętam, jak gdzieś na posiedzeniu komisji wstałem i powiedziałem, że według mojej wiedzy to chyba jest na wyrost powiedziane. Oczywiście zostałem przez takich jak pan, panie przewodniczący, sposponowany,
ale
że zachowałem
termin,
się...
Termin powiedział? Termin?
No oczywiście, że powiedział termin.
4 lata.
Ale ja chcę panu dzisiaj powiedzieć.
Ale
dlaczego mam wątpliwości? Ja muszę uzasadnić. Dlaczego ja mam wątpliwości? Ja mam wątpliwości dlatego, że trzeba zrobić wpierw analizę i dopiero rzucać obietnice. Dzisiaj, jeżeli my mamy... Nie mamy dzisiaj, mówimy, że musimy zabrać bogatym, żeby dać tym biednym dzieciom, które siedzą w Sejmie, to ja mam poważne wątpliwości, jeżeli chodzi o te obietnice. To jest poważny sygnał, że pruje się budżet, tylko o tym nie mówimy.
No ale budżet zawsze jest napięty, bo jest na miarę możliwości, prawda? A co do zapowiedzi gospodarczych, jako przedsiębiorca nie cieszą pana, nie wiem, dla mniejszych firm zmniejszenie ZUS-u,
CIT-u? Nie mamy czasu, mam przed sobą analizę ekonomistów, poważnych ekonomistów i tak obiektywnie rzecz biorąc w większości przypadków jest to taki PR wyborczy.
Leszek Gajda, Porozumienie. PR wyborczy czy realne zapowiedzi?
Panie senatorze, nie wiem jakich pan ma tam ekonomistów, ale to nie trzeba być ekonomistą, żeby wiedzieć, że dla przedsiębiorcy, panie senatorze, pan prowadzi firmę, pan dobrze wie, nie potrzebuje pan nawet żadnych analiz ekonomicznych, że zmniejszenie podatku CIT-u czy zmniejszenie obciążeń ZUS-owskich to sprzyja przedsiębiorcy i powoduje to, że przedsiębiorca zaczyna te środki inwestować i rozwijać swoją działalność.
Ale
także
wiemy,
to
że
jest
to nie
proste
dotyczy 2
analityczne.
Milionów, to nie dotyczy
to nie chodzi
milionów.
O to, panie senatorze, kogo dotyczy, tylko chodzi o to, że mają nawet możliwość firmy, które obecnie prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, na to, żeby przekształcić się w spółkę i korzystać z tych ulg, które są zapowiedziane przez pana premiera Morawieckiego. Także tutaj są naprawdę duże możliwości, duży wachlarz do tego, żeby przedsiębiorcy mogli ewentualnie właśnie dokonywać tych zmian i korzystać jak najbardziej z tych możliwości ulgowych, z tych zmniejszenia tych obciążeń, których prawdę mówiąc, patrząc tak historycznie, no mało który rząd sprzyjał przedsiębiorcom i powodował, żeby przedsiębiorcom się rzeczywiście lepiej funkcjonował na rynku. Ale to do przedsiębiorców. Co do remontu i dróg właśnie, tych takich mniejszych miejscowościach, lokalnych właśnie, Tutaj cały czas brakowało tego. Tutaj brakowało tego pompowania środków na to, żeby rzeczywiście te infrastruktury w takich mniejszych miejscowościach, tych miastach powiatowych remontować, bo dobrze wiemy, jeżdżąc nawet tutaj wokół Gorzowa, że te drogi są w stanie fatalnym i potrzebne są te środki i na pewno to jest bardzo dobre rozwiązanie. Z tego powinien się każdy kierowca cieszyć i nie tylko jest to dla wszystkich i każdy z tego na pewno będzie korzystał. Następnie dostępność plus, ułatwienie dla osób starszych, dla osób niepełnosprawnych.
No, to ma być jeden z priorytetów rządu.
To jest bardzo ważna sprawa. No przecież dobrze wiemy, że nasze społeczeństwo się starzeje, że te ułatwienia wręcz są niezbędne do tego, bo naprawdę przecież za kilkadziesiąt lat my również będziemy właśnie w przedziale tym wiekowym i to później nagle powiemy bardzo dobry program, który rzeczywiście my obecnie korzystamy. Także no tylko się cieszyć. Do tego jeszcze to nie są obietnice. Zauważmy, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie obiecuje, tylko realizuje. Przygotowuje plan i go wdraża w przeciwieństwie, co było realizowane przez poprzedni rząd Platformy i PSL, bo tam dobrze wiemy, że nawet pan główny ekonomista Platformy sam mówił, że nie ma środków, nie ma pieniędzy i nic nie uda się zrobić. A jednak znalazły się pieniądze, udało się zrealizować dużo programów i są kolejne programy, które będą wdrażane.
Jerzy Synowiec, Nowoczesna.
Czuję się trochę jak kiedyś 1 maja. Wtedy wszyscy wszystkim też obiecywali złote góry i świetlaną przyszłość, budowę domów, osiedli, loty na kosmos i maluch dla każdego. Zajmiemy się sprawami lokalnymi. Jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, też się trochę znam, bo też jestem małym przedsiębiorcą. I wiem jedno.
Proponowane zmiany poprawią?
Nic nie poprawią.
Dlaczego?
Proszę mi pozwolić tylko krótko powiedzieć. Przedsiębiorcę interesuje stabilność podatkowa, stabilność przepisów, pewność obrotu gospodarczego, a nie wrzutka, że rano się budzi i okazuje się, że ma nowy podatek. Czyli musi zwolnić jakichś ludzi. Większy podatek, ponieważ 300 plus zostanie zabrane z mojej kieszeni. Prawda jest taka, jak rząd obiecuje, że komuś da, to znaczy, że komuś zabierze. Nie ma inaczej. Te naczynia muszą ze sobą współgrać. I tyle. Natomiast mówienie o tym, że rząd będzie się zajmował tym, czym się powinni zajmować przedsiębiorcy, czym się powinien zajmować rynek i tak dalej, to jest krok w stronę komunizmu. Czemu w Afryce jest kiepsko, biednie i źle? A dlatego, że tam się daje ryby, tam się pomaga, tam się rozdaje, zamiast budować stawy, dawać wędki, budować porty, drogi i tak dalej. I nigdy nie będzie inaczej. U nas dajmy pielęgniarkom pieniądze, lepsze niż mają, bo mają nędzne pieniądze. Dajmy nauczycielom porządne pieniądze. Nie 1000 złotych, być może zasługują na 1500. Oni będą znakomicie wiedzieć, jak je wydać, co kupić swoim dzieciom, jakie wyprawki i tak dalej. A nie uszczęśliwiać ich na siłę. Traktowanie ich jak skończonej biedy. Jak biedy i potem dawanie im troszeczkę z tego wszystkiego, z tego wspólnego kociołka, na który zapracują przedsiębiorcy.
Myślę, że wszyscy tutaj panowie zgodzicie się, że 1500 dla nauczycieli podwyżka nie byłoby złym pomysłem, tylko źródło. Skąd znaleźć
to? A to trzeba pomyśleć o tym. Jak uszczelniamy VAT, to może trzeba uszczelnić działania rodziny Czartoryskich. Wtedy będą pieniądze. Nie, bo jak się rozdaje te pieniądze na lewo i prawo, to tych pieniędzy nie będzie. Bawimy się w politykę krajową, no to mój głos też temu służy. Ja wolałbym rozmawiać o Gorzowie.
Będziemy o Gorzowie rozmawiać, ale a propos nauczycieli, to...
Ja dzisiaj płacę dochodowy, płacę VAT, płacę ZUS, będę płacił podatek Morawieckiego i zostanie mi 10%.
A panie przewodniczący, panie radny, a wcześniej jak pan płacił? Tak, 4 lata temu.
Płaciłem mniej przede wszystkim.
Dlaczego?
A z różnych powodów, ponieważ były takie możliwości, nie wchodźmy
większo
w szczegóły.
Większe odpisy, czyli niepłacenie.
A chociażby, czemu niepłacenie? Korzystanie z możliwości, tylko dobrze. I tyle, prawnych.
Znam to zdanie przedsiębiorców. Państwo mogłoby dla nich nie istnieć.
No dobrze, ale co...
To bardzo... Nie podejrzewałem,
znam takie
panie
zdanie.
Przewodniczący.
Znam takie zdanie, w dyskusji nawet pojawia się bardzo często.
Ale ja je powiedziałem?
Policja niepotrzebna, służby skarbowe niepotrzebne.
Ale to my utrzymujemy służby skarbowe, policję i urzędników. Łącznie z premierem.
Panie senatorze, ale przedsiębiorcy są bardzo ważni. Ja jestem tego zdania, że oni budują PKB naszego.
To są święte słowa. Ja
naprawdę, i tak jest. Tylko chodzi o to, żeby tam było też rzetelność. Bo naprawdę większość przedsiębiorców jest rzetelnych i płaci podatki, odprowadza je. Ale znajdują się też tacy, którzy obchodzą i próbują tylko I to widzimy
szczególnie... systemu podatkowego.
I to chodzi o to, żeby uszczelnić, żeby rzeczywiście ta konkurencyjność na rynku była taka sama dla firmy A, firmy B, która uczciwie płaci i ta, która próbuje kombinować. Żeby nie kombinowała, ale uczciwie mogła na tym rynku
uproszczenie działać.
Ja mam moralne prawo oceniać, dlatego że już od 2 lat nie prowadzę żadnej działalności, ale przez 25 lat nigdy nie podpisałem ani jednej umowy śmieciowej.
Natomiast i bardzo dobrze.
Mam tylko jedną prośbę.
To pan dobrze wie, jak ta konkurencyjność działa.
Zgoda. Ja mam tylko jedną gorącą prośbę. Trzeba zmienić retorykę. Nie daje na litość boską rząd. Trzeba się nauczyć jednej rzeczy i mówić. Ten ciężko wypracowany przez przedsiębiorców, który jest 2,5–2,8 miliona przedsiębiorców, a około 2 milionów to są działalność jednoosobowa, trzeba im dać, i się zgadzam z panem mecenasem Synowcem, trzeba im dać stabilność.
Stawiamy
żeby
kropkę.
Oni wiedzieli, a nie zmienność.
Stawiamy kropkę.
Przechodzimy... Czy w państwie oni sami wypracowują dochód narodowy?
Przechodzimy
czy
w do państwie oni sami wywołują?
Przede wszystkim.
Policzymy kiedyś.
Policzymy.
Okay.
A propos stabilności i a propos nauczycieli, będą podwyżki dodatków funkcyjnych dla gorzowskich nauczycieli, bo przypomnijmy, że jeśli chodzi o ogólne wypłaty, to oczywiście jest to kwestia rządu, a jeśli chodzi o dodatki dla nauczycieli, to jest to kwestia samorządów. Rozmowy przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gorzowie z prezydentem miasta zakończyły się kompromisem i o 40 zł więcej zarobią wychowawcy w szkołach i przedszkolach. Podwyżki obejmą także opiekunów stażu. Dopracowywana jest forma dodatków dla funkcji dyrektora. Jak panowie właśnie ten kompromis oceniacie? Bo ta kwota rzeczywiście pokazuje, że trudno jakiekolwiek podwyżki dla nauczycieli. Jerzy Synowiec.
O jakich podwyżkach my tutaj mówimy, jeżeli się nauczyciela upokarza, dając mu 40 zł dodatku i to funkcyjnym jeszcze. Przestańmy nauczycieli, pielęgniarki, parę innych grup zawodowych traktować jako pariasów, murzynów, którzy muszą pracować za każde pieniądze, bo lubią swoją pracę akurat i chcą tam pracować. Tak być nie może. Albo się daje podwyżki, albo się robi żarty. Po środku nie ma nic.
Marek Surmacz?
Fajnie jest tak.
Mówimy teraz już o budżecie miasta.
Demagogicznie pleść, jak się jest w opozycji. To akurat zdanie odnośnie płac nauczycieli samorządowych, to jest gestia ekstra.
Ale mówimy o milionach z budżetu miasta. Pojedyncza jest bardzo mała.
Ale to jest wybór prezydenta, polityki w mieście, jego działania, jego wyborów też budżetowych, na co będzie dawał, na co radni między innymi będą uchwalali. Niech postawi ktoś wniosek 2000. No proszę bardzo, tylko to jest taki kosmiczny, tak absurdalny, że aż niepoważny.
No to trzeba zabrać prezesowi Orlenu jego pensję miesięczną, a będzie dla nauczycieli w całym Gorzowie od razu. To jedną
może adwokatom trzeba więcej zabrać. No.
On dostaje 300 tysięcy plus ZUS.
Ale masówka, to by się okazało, że można wziąć.
Ta suma urealnia troszeczkę rozmowę. Ta suma, którą mówiliśmy w odwyżkę.
Znaczy, ja chciałbym tylko grzecznie zwrócić uwagę, że każdy gospodarz, który ma budżet i jest kreatorem tego budżetu, ale też i wydaje ten budżet i bierze na siebie pełną odpowiedzialność. Jeżeli my pewne zakupy robimy na rzecz naszego miasta, które są nietrafionymi zakupami, a to są wielkie miliony, to dzisiaj nie trzeba być wielkim analitykiem ekonomicznym, żeby powiedzieć, że się źle gospodaruje.
Jaki zakład był nietrafiony?
6 milionów, proszę pana, 6 milionów kupienie. Akurat tak się składa historycznie, muszę powiedzieć państwu, słuchaczom, że ja byłem między innymi, pracowałem w tym budynku. Ten budynek, ja się zgadzam, kiedyś słyszałem w radiu, jak mówił pan mecenas Synowiec, ja się zgadzam, bo ten budynek został wybudowany, zła data jest podawana, w 68 roku, ja jeszcze pracowałem w ten czas w Gorzowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. Ten budynek, który ktoś z piekła rodem namówił prezydenta na zakup tego budynku, albo miał jakiś interes, dlatego że uważam osobiście, że ten budynek jest do wyburzenia. A jeżeli w ogóle ktokolwiek chciałby cokolwiek tam zrobić, to czekają grube miliony. I jeżeli my będziemy prowadzić taką, ja to muszę uzasadnić, panie doktorze, bo to mi boli. 20 bo to mi boli. Nie, dzisiaj panie,
potem się okaże,
panie przewodniczący, dzisiaj 25 już,
bo startowe.
Bo dlaczego 25? Dlatego, że proszę pamiętać, że koszty pracy w budownictwie oraz koszty materiałów budowlanych w historii 28 lat nowej rzeczywistości nigdy tak nie wzrosły. I dzisiaj trzeba sobie odpowiedzieć jednoznacznie. Wydanie tych pieniędzy było złym pomysłem
I ale tu proszę mnie przekonywać, ja byłem krytykiem od początku.
Studiu... Marek Surmacz jest przekonany.
Nie. Tu muszę obiektywnie powiedzieć, że sam siedziałem w ten czas, kiedy żeśmy oceniali tą decyzję. I panie redaktorze, to teraz ja panu odpowiadam. Te 6 milionów zostało wypuszczone z budżetu, proszę pana.
I to stawiamy.
I nie byłoby 40 zł dla nauczycieli.
Leszek Gajda.
A to już demagogia.
Rozumienie.
A to już
nie,
demagogia.
To nie jest demagogia, proszę pana. To nie jest demagogia.
Leszek Gajda.
Dobrze wiemy, że akurat te środki idą z budżetu miasta i rzeczywiście tutaj...
Trudno tak z dnia na dzień znaleźć.
Trudno jest, bo żeby dokonać podwyżki, no trzeba znaleźć źródło finansowania. No i miasto musi w tym budżecie te środki znaleźć. Dobrze, że takie porozumienie jest. My, w ogóle ja zawsze jestem zwolennikiem porozumienia. Jeżeli nawet jest to rzędu 40 zł, no to zwróćmy uwagę, że jednak też już inflację mamy prawie 2%. Także też chodzi o to, żeby ci ludzie nie mieli mniejszych wynagrodzeń. To jednak tutaj rekompensuje chociaż tą inflację, która już troszeczkę rośnie. Także najważniejsze, że jakieś porozumienie jest. Może to w przyszłym roku będą kolejne środki. No, żeby iść jednak chociaż małymi kroczkami, ale do przodu. Ale zwróćmy uwagę, że no nie tylko nauczyciele. No, są też inne grupy zawodowe, które też chciałyby podwyżki i chciałyby korzystać. Także wiadomo, nie da rady wszystkim dać no, po 1000 czy po 2000.
Ale jedno zdanie, przepraszam bardzo panie redaktorze, jedno zdanie. Siedzi wśród nas radny pan Synowiec. Każda rada przy takich wydatkach szalonych powinna się zastanowić, zanim podniesie ręce do góry. Czy te 6 milionów, które wydaliśmy na budynek Gorzowskiej teraz... Przemysłówki, czy nie lepiej byłoby zainwestować
dobrze.
Trochę...
Panie senatorze, o budynku Przemysłówki mówiliśmy bardzo dużo.
Jedno zdanie. Ta rada powinna odebrać prezydentowi prawo do dysponowania taką kwotą na takie cele. Bo ona upoważniła prezydenta.
Dobrze. Teraz informacja, która... No właśnie, to jest informacja, która cieszy...
Prezydent jest blankietowo upoważniony wiele lat temu do wydatków do określonej kwoty. Oczywiście, to trzeba odebrać mu, ponieważ prezydent to obchodzi. Bo mówi tak, a ja kupię coś do 10 milionów, za milion, ale potem wpakuję w to 20 jeszcze. No czyli tak naprawdę wyda o wiele więcej.
Za zgodą radnych.
I tu
radnych.
Też taki numer został zrobiony.
Panowie, prezydent podpisał umowę z wykonawcą na budowę ulicy Kostrzyńskiej i to jest takie uff.
Trudno w to uwierzyć, na razie poczekajmy.
To znaczy,
zacznie, to uwierzę.
Ale trudno uwierzyć w podpis czy w Kostrzyńskę, no bo podpis jest faktem.
Żeby
tak?
Piorun tam nie strzelił pewnego dnia, który utrudni robotę. Władysław najlepiej wie, bo jeździ tam do domu.
64 miliony, czyli o 6 więcej niż zaplanowało miasto. Dofinansowanie z Unii Europejskiej prawie 28 milionów złotych z tak zwanych ZIT-ów. No i czekamy na nią kilkadziesiąt lat. Władysław Komarnicki.
Tu w tym studiu, panie redaktorze, o Kostrzyńskiej żeśmy rozmawiali wielokrotnie. Nawet chyba w tym gronie każdy z nas dotykał tej Kostrzyńskiej. Ja jeżdżę codziennie, bo mieszkam na Wieprzycach. Kostrzyńska jest wstydem wszystkich prezydentów dotychczasowych i obecnego prezydenta. Dlatego, że pamiętam jak dziś, obecny prezydent, kiedy szedł, miał kilka rzeczy, które komunikował i zgodny był z nami, że to jest największy wstyd. I dzisiaj trzeba się zastanowić głęboko nad ekonomią tego przedsięwzięcia, bo czekanie i wrzucenie za 1 800 000 projektu, który został zrealizowany i ten projekt, ja mówię o czystej dokumentacji, i ten projekt oraz wszystkie pozwolenia były w tym czasie, gdyby odpalono na drugi dzień, zaraz jak został prezydentem i by ruszono z tą Kostrzyńską, przypominam, o dwupasmówce, to ja nie wiem, jeżeli by dzisiaj, jak się przeanalizuje, trzeba byłoby, ja nie znam kosztorysu.
Mówiło się o 100 milionach wtedy.
Ja nie znam kosztorysu inwestorskiego. Ja nie wiem, czy niewiele byśmy dołożyli do dwupasmówki w stosunku do tej sytuacji, która dziś jest. Niemniej jednak, mam jeden wielki żal do prezydenta, że szedł z takim dużym, łopoczącym sztandarem, wszystko będę konsultował z mieszkańcami. Co się okazało? Że w ogóle nie konsultowali z mieszkańcami, jeżeli chodzi o ulicę Kostrzyńską. I dzisiaj zganianie na jakichś ekoterrorystów jest, jak wy młodzi mówicie, panie przewodniczący Gajda, ściema. Tak?
A 17 miesięcy to jest realny czas wykonania inwestycji? Tej inwestycji?
17 miesięcy jest realnym czasem, warunek jest podstawowy. Jeżeli będziemy robić nie tak jak na Walczaka, Bo jeżeli będziemy robić tak jak na Walczaka, to będzie 70-70.
Panie senatorze, nie na Walczaka, tylko na Walczaka koło Białego Kościoła. O, bo no, dzisiaj na Walczaka
tak,
jest inaczej.
Tak, tak, tak. Kolejny odcinek Walczaka wygląda inaczej. Jerzy Sanowiec.
Mówimy jeszcze ciągle o drogach.
O Kostrzyńskiej, tak.
Znaczy o Kostrzyńskiej, no to wszystko zostało powiedziane. No, czekamy wszyscy, aż ta ulica zostanie zrobiona. Wydaje mi się, że 17 miesięcy to jest taki termin socjalistyczny trochę. To powinno być zrobione w 7 miesięcy, a nie w 17. Taki trochę, trzeba pracować dzień, noc, świątek, piątek. Mhm. Tak się robi inwestycje w dużych, wielkich miastach. Chińczycy, już nie Japończycy, pokazują, że można taką drogę zrobić w tydzień.
No, ale Chińczycy
nawet
zawsze pokazywali, że potrafią no dobrze budować.
I to jest tyle. O Kostrzyńskiej nie ma co już mówić.
Chciałem
tak
mówić, żeby się nie wymądrzać, bo powiedzmy się komar.
Ale jest jeszcze kolejny problem drogowy. Mianowicie kolejną wylotówką miała być Bierzarina i Walczaka. Miasto proponowało 50, wykonawcy chcieli 60. Nie ma zgody. Kolejny przetarg. Miasto 50, mhm, oni 60. Nie ma zgody. Trzeci przetarg. Miasto już 60, a oni mówią ponad 100. Mhm. Miasto nie ma zgody. Następnym razem my powiemy 100, a oni powiedzą 180 i się zgodzimy. Czyli stracimy kilkadziesiąt milionów, bo dołożymy, a jeżeli się wycofamy z tej inwestycji, to stracimy 46 milionów dofinansowania. Tak źle i tak niedobrze. Już na dzień dobry mamy 50 milionów w plecki. A kogo wina? A wina władz miasta niestety, bo radni do tego nie mają nic, bo nikt się nie pyta, nikt o zdanie.
Mam wrażenie, że kierujący firmami budowlanymi słuchają ten program, bo rzeczywiście te zapowiedzi często się sprawdzają, bo o tych 100 milionach tutaj panowie
faktem,
też mówiliście.
One
też
są faktem, no, Odysław, coś
Marek Surmacz.
No ja nie chcę się mądrzyć, żeby nie powiedzieli, że Komarnicki się mądrzy, ale przecież no mądrzy, to są no fakty, to są fakty, o których trudno jest dyskutować.
Nie? Akurat to, o czym mówił Jerzy Synowiec, akurat nie jest polemiczne, powiedziałbym wprost, bo dlatego, że no ta, ale to są oczywiście
kilkadziesiąt baniek.
Tu też mówiliśmy przy tym stole, że tak, wtedy, kiedy było lekkie przewyższenie na 5-6 milionów, tak, bodajże, trzeba było natychmiast zapłacić. Tak. I dzisiaj byłaby ta inwestycja już zaawansowana na pewno i nie pokryła, nie nałożyłaby się ewentualnie z Kostrzyńską. A jeśli chodzi o Kostrzyńską, to tak zwane konsultacje. Co tu konsultować? Konsultacje trwały 30 lat. Tu nie ma co konsultować. Teraz problem polega tylko na tym, żeby mieszkańców, wobec których dolegliwa będzie ta 17-miesięczna inwestycja, tak przekonać, żeby ich funkcjonowanie, bo tam są i magazyny, i hurtownie, i sprzęt ciężki, to więc
i firma
sobie,
kurierska, która mówi o tym, że po trzech miesiącach będzie już trupem ekonomicznym, bo nie będzie dojazdu do niej.
Trzeba drogi alternatywne było wymyślić jakieś, trzeba to zapewnić. Na tym polega od też umiejętność przewidywania przy realizacji inwestycji. Także jeżeli o konsultacjach mówimy, to tego typu konsultacjach, o rozmowach z tymi, które tam prowadzą biznes.
Tylko wyjaśnić panu przewodniczącemu, dlaczego konsultacje, przepraszam panie redaktorze, że tu łapię pana za tą rękę. Ja muszę powiedzieć dlaczego. Panie przewodniczący, przy zmianie dokumentacji, błagam pana, zawsze musi nastąpić odnowienie tych konsultacji, które miały miejsce. I dlatego to powiedziałem.
I tu szczegóły są ważne, prawda, jeśli chodzi o rozmowę. Leszek Gajda i kończymy ten temat. Wiadomości w Radiu Gorzów, potem już o edukacji wyższej. Leszek Gajda.
Ja tutaj zgodzę się z panem senatorem co do przeciągania tej inwestycji i zamknięcia wcześniejszego projektu. My w Gorzowie musimy patrzeć przyszłościowo. Nie możemy budować wąskich, cienkich, bo tylko żeby wyremontować, bo fajnie to będzie wyglądało, ale za 10 lat obudzimy się, że dlaczego tam nie zrobiliśmy dwupasmówki. Tam jest wręcz niezbędna dwupasmówka. No i no niestety, to już teraz decyzja zapadła, roboty będą w najbliższym czasie ruszały. No trochę szkoda rzeczywiście, że ten projekt wcześniejszy nie został zrealizowany, bo ja zawsze wychodzę z założenia, że na takie inwestycje trzeba patrzeć przyszłościowo i dalekowzrocznie.
Ale kończąc temat dróg, ja chciałbym, żeby się wszyscy wypowiedzieli, jak tutaj siedzimy, bo siedzą sami mądrzy ludzie, którzy znają Gorzów i kochają. Mhm. Co myślą o kolejnym pomyśle drogowym? Mianowicie zamknięcia ulicy Sikorskiego i zrobienia tam deptaka.
A, to jest świetny temat, często o nim dyskutowaliśmy.
Gorzów nie ma korków na razie jeszcze, tak, w cudzysłowie, jeszcze. A za chwileczkę będziemy rowerami wyłącznie jeździć.
A, masa rowerowa właśnie jest.
Ale zimą.
Pan redaktor jest zwolennikiem. Tu pan żeś trafił, panie Jurku.
Muszę stanować emocje. Masa rowerowa.
Ja kocham Gorzów inaczej.
Muszę ustanować troszeczkę. Panowie, pozwolicie, chociaż jedno zdanie mogę dokończyć.
A pan redaktor jest za zamknięciem Sikorskiego, czy nie?
A to odpowiem panu po 10.30 po naszych wiadomościach. Ale chciałem powiedzieć, że w wiadomościach właśnie o tym, że rowerzyści w tej chwili są na gorzowskich drogach i właśnie w tej chwili trwa masa rowerowa, więc odpalamy wiadomości. Wracamy do dyskusji za chwilę.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Wracamy do naszej dyskusji. Polityczne podsumowanie tygodnia. Dzisiaj w naszym studio, przypomnę Państwu, Władysław Komarnicki, Platforma Obywatelska. Witam Panie Senatorze po przerwie.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu jeszcze raz.
Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość.
Kłaniam się, witam.
Dzień dobry, po przerwie. Leszek Gajda, Porozumienie, witamy.
Witam ponownie.
Jerzy Synowiec, Nowoczesna, witamy. I mam odpowiedzieć na pytanie, tak? Czy jestem za zamknięciem?
Witam również Pana redaktora. Obiecał i proszę do tablicy.
Obiecał pan.
Generalnie...
Ale pan mówi nie jako rowerzysta, tylko jako gorzowianin.
Ale to nie ma nic do rowerów wspólnego. To nie ma nic wspólnego z rowerami.
Nie będzie przyjazdu dla rowerów też.
Nie? To przeprowadzę. Ten kawałek damy radę. A miejsca spacerowe, okazuje się, mają wzięcie w Gorzowie, bo remont kwadratowo udowodnił, że wbrew wielu opiniom, chyba również i pańskiej opinii, mieszkańcy docenili bardzo szybko to miejsce, więc myślę, że Sikorskiego też ma przyszłość.
Aczkolwiek trzeba to zrobić. Lokalizacją jest właściwą, jest przy Chrobrego, są tam place i to trzeba korzystać z tego.
To jest ładny,
a nie zamykać się centrum miasta. Mm.
Czyli opinie są podzielone, panowie? Nie zamykać.
Oczywiście, że
Sikorskiego?
Nie zamykać.
Absolutny błąd. Mhm. Absolutny błąd. Trzeba było zrobić Chrobrego. To, do czego się prezydent miasta zobowiązywał w kampanii wyborczej, ale... do czego wszyscy się kandydaci zobowiązywali.
I mam nadzieję teraz, że prezydent słucha głosów radnych różnych opcji, różnych polityków, którzy wszyscy mówią to samo.
Ja osobiście, kiedy się dowiedziałem o tym, jak mówił prezydent Wójcicki, że jednak Chrobrego będzie takim deptakiem spacerowym, tam, że będą te kawiarenki.
I z jednym torem.
Gorzowską Piotrkowską.
Tak, z uwagi na to, że na mnie Piotrkowska tu wywołana przez Jurka Synowca zrobiła ogromne wrażenie, jak ja przyjechałem do Łodzi, bo to wyglądało niesamowicie.
To jest pytanie, dlaczego Gorzów nie może mieć takiego miejsca w centrum, tak?
No to, panie redaktorze, właśnie myślałem, że nasza Chrobrego jest taka idealna, która by tam pasowała. I nie wiem, co się nagle stało, więc myślę, że to jest tak od ściany trochę do ściany.
Powiem brutalnie. W czasie wyborów, tych wyborów demokratycznych, w których mamy wybierać rozwój Gorzowa, przyszłość Gorzowa, to w jakim mieście będziemy żyli, nie zastanawiamy się nad tym, co będzie za rok, za dwa, za trzy, jak będzie dysponowany nasz budżet, tylko zachwycamy się błyskotkami wyborczymi. Jakiś wiecyk, jakaś obietnica, jakaś sentymentalna wystawa, jakieś bajery na parkingach z zielonymi dywanikami.
Plus obowiązkowe pieczenie kurczaka w centrum.
Tak jest.
To porozmawiajmy w takim razie o czymś, co ma bardzo duże znaczenie dla przyszłości tego miasta.
I to nie było
złośliwe? Rozwój akademickości w naszym mieście. Wydarzenia z ostatniej sesji Rady Miasta. Miasto nie odkupi od Akademii imienia Jakuba z Paradyża budynku przy ulicy Myśliborskiej, tak zdecydowali radni w trakcie sesji. Miasto chciało w ten sposób, i część radnych również, chciała wesprzeć rozwój gorzowskiej uczelni. Pozyskane w ten sposób środki finansowe wykorzystane miały zostać na rozwój naukowy uczelni, między innymi na wchłonięcie wydziału zamiejscowego tutaj Uniwersytetu Szczecińskiego, o czym mówił Roman Gawroniak, kanclerz uczelni na naszej antenie. Wiemy, że głosowanie będzie powtórzone w przyszłym tygodniu. I jest duże prawdopodobieństwo, że wynik głosowania będzie inaczej wyglądał, bo pojawią się już wszyscy radni. Ale w czym problem? Czy miasto powinno inwestować w ten sposób, w uczelnię tak wspierać? Bo dzisiaj mówi się i przypomina, jak AWF był wspierany, gdzie miasto odkupiło obiekty po AWF-ie. W bardzo podobny sposób było to wsparcie. Wtedy AWF też obiecywał, jak przypomniałem sobie, przygotowując się do tego programu, wtedy też słyszeliśmy ze strony AWF-u, że to ma być początek akademickości Gorzowa. Takie deklaracje wtedy padały. To były też bardzo duże sumy milionowe. Jaką drogą powinno iść miasto? Jak wesprzeć? Jakimi środkami? Sam prezydent jest zwolennikiem takiego rozwiązania, czyli odkupienia. Tym bardziej, że mówi, że miasto mogłoby zaoszczędzić na tym. Chce odkupić od Akademii budynek z dwóch powodów. Po pierwsze, aby uczelnię wesprzeć, a po drugie, by zaoszczędzić pieniądze, bo w tej chwili za wynajem płaci uczelni 600 tysięcy złotych rocznie. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Kiedyś powiedziałem, jak podejmowana była decyzja i przyjmowana ustawa o utworzeniu Akademii Gorzowskiej, że akademickość Gorzowa jest naszym i przyszłych pokoleń zbiorowym obowiązkiem. I trzeba robić wszystko, żeby zbudować potęgę tej uczelni organizacyjną, a na to mamy wpływ, bo przecież nie mamy wpływu specjalnie na dydaktykę i na poziom kształcenia.
Ale czy mamy wpływ potem na kontrolę finansów, to tak przy okazji tego, co działo się z uczeniem z Poznania?
Jeżeli to są racjonalne kroki. Ja uważam, że powinny być w ten sposób właśnie podejmowane. Jeżeli podejmowaliśmy takie decyzje, wspierając poznańską uczelnię i oddając się w dyspozycję właściwie władz uczelni w Poznaniu, i w tej chwili też nastąpiło jakieś zawirowanie i z tego, co słyszę, to jest groźba obniżenia rangi naszego AWF-u, to boleję nad tym, bo to jest uczelnia już z dużymi tradycjami w naszym mieście. Też byłem zwolennikiem połączenia obu uczelni i uczynienia z tego, co na AWF-ie, częścią Akademii Gorzowskiej. Ale ja jestem za tym, żeby wszystkie decyzje, które są podejmowane, nawet jeżeli mają trochę kosztować, to są inwestycją, w dobrą inwestycją na przyszłość.
Mhm. Jerzy Synowiec, pan głosował przeciwko, tak?
Oczywiście, będę znowu głosował przeciwko, a z jednego powodu. Jestem za rozwojem Akademii Jakuba Sparadyża. Moja rodzina tam zresztą pracuje. Jestem za rozwojem Akademii, jestem za połączeniem tych uczelni w jeden silny ośrodek. I za ostatnie 8 lat wielokrotnie my, radni, podnosiliśmy ręce, jak trzeba było dać pieniądze AWF-owi czy Akademii Jakuba Sparadyża. Ostatnio kupowaliśmy mieszkania dla kadry, dla tejże Akademii. Żaden radny się nie sprzeciwiał, w tym ja. Za ostatnie, prześledziłem swoje głosowania za ostatnie 8 lat. Było ich chyba ze 12. Za każdym razem byłem za. I dzisiaj, jeżeli stanie punkt, że trzeba Akademii Jakuba Sparadyża dać 5 milionów czy 6 złotych, będę za tym. Dać na rozwój uczelni. Natomiast jestem przeciwko takim machinacjom, które polegają na tym, że najpierw się kilkanaście lat temu oddało za przysłowiowy grosz uczelniom budynek, a dzisiaj po parunastu latach odkupuje się go za 6 milionów. To jest po prostu nieuczciwe. O tym mieszkańcy nie wiedzą. To jest
ale
po pierwsze.
Ale mówi, że skorzysta na tym, bo...
Skorzysta. Ja zaraz powiem, jak skorzysta. Po drugie, to oddala nam remont ratusza w centrum miasta. Każda inwestycja w przemysłówkę, w takie budynki oznacza wyprowadzenie wydziałów Urzędu Miasta, i które już nigdy nie powrócą. I ten ratusz, były piękny obiekt, dawny budynek policji, zostanie ruiną do końca świata. A co do dobrego interesu, które miasto chce zrobić z Akademią Jakuba Sparadyża tutaj, to ja powiem w ten sposób. Kiedyś Szymon Gięty zrobił świetny interes. Kupił bowiem psa za 100 tysięcy złotych. Jak go pytano, skąd wziął tyle kasy, powiedział, że nie kasy, dałem 2 koty po 50.
Leszek Gajda. Anegdota, ale sprawa jest bardzo poważna.
Tak, sprawa jest bardzo ważna i ona będzie decydowała o tym, jak będzie wyglądał Gorzów właśnie w perspektywie 10-20 lat. To tutaj nie zgodzę się z panem radnym. My tutaj w Gorzowie musimy dbać wyjątkowo o akademię. Jest to akademia w Gorzowie Wielkopolskim. Podkreślam, w Gorzowie Wielkopolskim. Jest to jedyna uczelnia w Gorzowie Wielkopolskim. Reszta to są zamiejscowe wydziały. Zamiejscowe wydziały, tak jak wydział zamiejscowy w Szczecinie, niebawem ma się zwinąć i nie będzie już tutaj w Gorzowie. Jeżeli rzeczywiście...
Przejmuje akademia,
dokładnie,
tak?
Dokładnie. Jeżeli akademia... Tak, i to właśnie jest plan. To był plan, który był podpisany, przecież porozumienie było podpisane, panie radny, w 2016, chyba 16 maja, było podpisane porozumienie między władzami uczelni a prezydentem i tam właśnie już była ta decyzja, że jednak miasto przejmie te budynki. To jest perspektywa. Ja akurat osobiście jestem za tym, żeby jednak Akademia w Gorzowie Wielkopolskim rozwijała się, i to naprawdę, tym bardziej, że teraz władze Akademii idą w bardzo właściwym kierunku. Naprawdę im zależy na tym, żeby ten rozwój Akademii był jak najszybszy, bo one muszą nadążyć za tymi, które naprawdę, w które były pompowane bardzo duże pieniądze. To między innymi Uniwersytet Zielonogórski, gdzie Platforma Obywatelska rządzi w sejmiku i tam pompuje olbrzymie pieniądze.
Ale i sama Zielonogóra też dużo.
Dziesięciokrotnie większe niż w Akademię Gorzowską. I dlatego tutaj my na tym miejscu, tutaj w Gorzowie, my gorzowiacy, musimy naprawdę na każdym kroku wspierać. Ja osobiście z ministerstwa niedawno przywiozłem czek na ponad 7 milionów złotych dla Akademii Gorzowskiej w ramach kompleksowego programu rozwoju i bardzo się z tego cieszę. I jeżeli będą jakiekolwiek inicjatywy i możliwość wspomożenia, i aby ta Akademia nasza Gorzowska się rozwijała, ja będę zawsze do dyspozycji i będę wspierał.
A czy to wszyscy wspieraliśmy i wspieramy.
A czy ta forma jest... No właśnie, być może jest tylko problem formy, tak?
Ale to nie chodzi nawet o formę. Było porozumienie. Na tym korzysta również miasto. Miasto będzie miało z tego tytułu oszczędności, przecież jest to wypracowane, jest to wyliczone, jakiego rzędu. W ciągu 9 lat ma ta inwestycja miastu się zwrócić. Ja nie widzę tutaj formy złej. Wręcz korzysta na tym i akademia, i korzysta miasto. Także tylko dokonać tej transakcji.
Sfinalizować
i po prostu iść do przodu, nie cofać się.
Ale miasto ma 20 pustych budynków w centrum. 20 pustych obiektów.
Jakich? To jest pytanie.
Przepięknych.
I każdy, każdy trzeba wyremontować.
Każdy budynek to osobna historia i osobne środki do dyspozycji. Władysław Komarniński, panie senatorze.
Ja chciałbym tylko zwrócić grzecznie uwagę, że nowa ustawa, tak zwana Gowina, porządkuje wiele spraw. Sam byłem świadkiem, jak
bardzo dobrze
premier... porządkuje. Ja nie krytykuję, proszę posłuchać mnie do końca. Jak premier Gowin mówił o uczelniach, które będą się bronić, które mają bardzo duży dorobek naukowy i mają tak zwany rozwój, który pokazuje perspektywę zmieszczenia się, nie mówię w świecie, na skali europejskiej, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe. Dlaczego o tym mówię? Bo mnie też niepokoi, panie przewodniczący, że do dnia dzisiejszego jednak nie ma tej zgody. Proszę pamiętać, mam prawo moralne nawet o tym powiedzieć głośno, dlatego że Władysław Komarnicki biegł po profesorach Senatu i z każdym profesorem Senatu prosił i błagał, bo pamiętamy, jaka była uchwała wszystkich rektorów, na nie, jeżeli chodzi o akademię.
Tutaj nie było podziałów, tak, politycznych, ale
ja tylko skończę swoją myśl. Dzisiaj mnie to niepokoi, że mamy tam te wakacje legis 3 lata i chciałbym grzecznie zwrócić uwagę, że w grudniu nie zostaliśmy zaakceptowani, chcę powiedzieć, i został wniosek cofnięty jako nienaukowy. Nie zapominajmy o tym, mówiąc o dużych pieniądzach. A teraz.
To znaczy, że jest znak zapytania, czy inwestować w uczelnię?
Głęboko się trzeba zastanowić. Jeżeli na dzień dzisiejszy, a jeszcze raz przypominam.
Ale wiadomo było z góry, że bez inwestycji uczelnia nie pójdzie dalej. Tak? Ale
pan mnie nie zrozumiał.
Panie senatorze, ja tylko odnośnie tutaj sprawę, bo również pan premier Gowin był sceptyczny co do przekształcenia PWSZ w akademię. Obecnie naprawdę akademia takie duże kroki robi milowe w stosunku do tego początku, że jesteśmy pełni podziwu dla władz, które naprawdę bardzo intensywnie rozwijają. I teraz nawet ostatnio, przecież w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, akademia pozyskała 27 profesorów.
Jeszcze raz mówię, że moim obowiązkiem jest mówić głośno po to, żeby nie było, broń Boże, takiej sytuacji, w ten czas wszyscy sobie nie spojrzymy w lustro, bo każdy z nas tu nawet siedzących, tu jest pełna zgoda. Proszę pamiętać, i kochani słuchacze, proszę pamiętać, tu wśród nas jest pełna zgoda, że musi być w końcu akademia. Ale należy pamiętać o tym, że czas nam ucieka, że inwestujemy, a to, że czy istnienie akademii będzie, czy nie, to nie zależy od inwestowania. To nie zależy od inwestowania. Przekazuję panu ten dokument, warto go przeczytać.
Ale inwestowanie jest właśnie tym najważniejszym elementem do tego, żeby ona spełniła te wymogi.
Okay. Dobrze, panowie.
Ja tylko chcę skończyć.
Jeżeli będziemy rzucać kłody, będzie problem.
Nie ma tutaj takich, który by rzucał.
Przejęcie Wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego ma być właśnie takim krokiem milowym. To ma być przejęcie IKA.
I to jest plus i brawo, ale jedną rzecz muszę powiedzieć. Mam wielki żal do wszystkich tych, którzy nie doprowadzili do połączenia naszego miejscowego i tu zgadzam się z panem przewodniczącym, z dużym dorobkiem AWF-u.
Marek Surmacz. Muszą dwie strony wyrazić zgodę.
O właśnie, ale co dalej z AWF-em?
Niech każdy robi to, co do niego należy w zakresie jego kompetencji.
A uważam, że jeżeli stracimy AWF, to pokolenia nas przeklną.
Rada miasta ma swoje zadanie, prezydent ma swoje zadania, a uczelnia i cały zespół dydaktyczno-naukowy ma swoje.
Szykuje się spotkanie pana prezydenta z władzami uczelni, mówimy o AWF-ie. Pan rektor widzi podobną możliwość samodzielnego usamodzielnienia Gorzowskiego Wydziału. Mogłoby to się wydarzyć za 2 lata, ale do tego czasu uczelnia potrzebuje wsparcia finansowego w wysokości 2 milionów złotych rocznie. Takie informacje do nas dotarły.
I powinniśmy zrobić wszystko, żeby uratować.
A co robi sejmik, żeby właśnie wesprzeć naszą uczelnię?
Panie przewodniczący, ja zawsze mówię tak. Siedzi wiceprzewodniczący sejmiku.
Dajmy głos.
Były wiceprzewodniczący sejmiku.
Senator koalicji większościowej, która dysponuje kasą.
Jerzy Synowiec.
Ja powiem jeszcze tylko jedną ważną rzecz. Mówimy o uczelniach. Bardzo dobrze. Niech się rozwijają i będą samodzielnymi bytami. Dać trzeba pieniądze. Zawsze podniesiemy ręce. Natomiast jeszcze jest jeden problem. Może nawet ważniejszy. A co ze szkolnictwem średnim? Co z Centrum Edukacji Zawodowej?
Musimy przygotować
panie redaktorze, niech pan mi powie, czy zna pan w Gorzowie szkołę, w której choćby jedna klasa miała język angielski wykładowy? Czy pan zna jedną szkołę, gdzie jest wykładowym język rosyjski, gdzie się uczy choćby podstaw języka chińskiego? Nie ma tego, takich historii. I my chcemy akademickość uzyskać, musimy w średnich szkołach zadbać już o to, bo świat idzie w tym kierunku. I jak nie będziemy tych języków znali, to nic na świecie nie zwojujemy.
Dobrze, języki to jedno, ale drugie to warsztaty, gdzie można nauczyć się.
Ale to ja tylko rzuciłem hasło, bo to jest oczywiste, że również warsztaty, infrastruktura, odpowiedni nauczyciele.
W szkolnictwie zawodowym w kraju jest dramat, a w Gorzowie podwójny dramat.
No, ale... nie jest podwójny dramat, panie senatorze. Obecnie akademia bardzo dobrze współpracuje z przedsiębiorcami ze strefy. Ma porozumienie, także tylko...
Ale nie ma podglebia,
nie ma takiej woli wszystkich polityków. Ja się dziwię, bo w tej sytuacji, w tym właśnie zakresie, wszyscy powinni jednoznacznie zagłosować za tym, żeby Akademia mogła się rozwijać i wspierać jak najbardziej.
Dobrze, ale musi być materiał, który trafi do Akademii. Mówimy teraz o szkolnictwie średnim. No i tutaj moglibyśmy przejść do tematu Centrum Edukacji Zawodowej i biznesu. No ale o tym temacie dyskutowaliśmy już bardzo, bardzo często. No i
jako Kostrzyński.
Jako Kostrzyński, ale też są plany, zapowiedzi, a tak naprawdę na warszawskiej, i mówią nasi słuchacze, mówią mieszkańcy, nie dzieje się nic, choć plany planami.
Przepraszam, panie rektorze, gdy byłbym złośliwy, to bym przypomniał, że pan prezydent obecny, a były kandydat, powiedział w swoim programie wyborczym o tej szkole zawodowej jako priorytet. Ale... Za chwilę 4 lata minie i ciągle ten stary szpital...
I nic się nie zmieniło.
Ale to obowiązuje zasada bardzo prosta. Obiecałem, macie pretensje? Przecież ja tylko obiecałem.
No tak.
I nadal obiecuję.
Dlatego trzeba rozliczać polityków i to jest ważne,
wszystko jest kwestią tego, jak wybieramy.
Dzisiaj tak. W naszym studio dużo już było czuć zbliżające się wybory samorządowe.
Bo będzie ostrzej w przyszłości.
Po części.
Rękawice bokserskie powinny tu wisieć na ścianie.
Tematy bardzo się ze sobą łączą. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę państwu, w dyskusji brali udział senator Władysław Komarniński, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu za zaproszenie, a państwu dziękuję za uwagę.
Marek Surmacz, przewodniczący Sejmiku Lubuskiego.
Nie marszałek.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam państwa.
Leszek Gajda, wiceprzewodniczący Lubuskich Struktur Porozumienia. Dziękuję bardzo
panu, państwu i życzę miłego weekendu.
Jerzy Synowiec, Nowoczesna. Dziękuję bardzo i zapraszam pana radnego na przejażdżkę rowerową po Gorzowie.
Bardzo chętnie pokażę panu redaktorowi dziesiątki pięknych, ale też dziesiątki bardzo szpetnych miejsc.
I vice versa. Też mogłem zaprezentować kilka. I tam podobnie się jeździ tym rowerem jak pana pięknym autem. Też twardo i każda dziura boli. Daniel Rutkowski.
No ja się mam pląd w zębach przez te drogi.
Daniel Rutkowski. Dziękujemy bardzo.
Co się dzieje?
Udanej soboty życzymy.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.